Co kilka lat gdzieś na planecie Ziemia dochodzi do niezwykłego zjawiska, całkowitego zaćmienia Słońca. Całkowite zaćmienie jest rzadkie, ale można je obliczyć z kilkusetletnim wyprzedzeniem. Jednak nie zawsze tak było. Przez tysiące lat zaćmienia Słońca były rzeczami rzadkimi, które uważano za zły omen. Dowiedz się więcej o zaćmieniu Słońca, o tym jak działają, jak ludzie radzili sobie z nimi na przestrzeni dziejów. W tym odcinku podcastu Wszystko Wszędzie. Zapraszam. Jestem pewien, że większość z Was wie, czym jest zaćmienie Słońca, ale prawdopodobnie i tak powinniśmy zacząć od podstaw. Kiedy jeden obiekt astronomiczny przechodzi przed drugim, z perspektywy obserwatora uważa się, że jest to jedna z dwóch rzeczy – albo tranzyt, albo zaćmienie. Tranzyt ma miejsce, gdy obiekt, który wydaje się mniejszy, przechodzi przed obiektem, który wydaje się większy. Na przykład, gdy Wenus lub Merkury przechodzą przed Słońcem, to byłby tranzyt. Wenus i Merkury nie zasłaniają całego Słońca, gdy przechodzą pomiędzy Słońcem a Ziemią. Zaćmienie ma miejsce wtedy, gdy obiekt, który jest postrzegany jako większy, przechodzi przed obiektem, który jest postrzegany jako mający ten sam rozmiar lub mniejszy. Zaćmienie Słońca to coś, co zdarza się tylko na Ziemi, w całym naszym Układzie Słonecznym. Dzieje się tak, gdy Księżyc przechodzi przed Słońcem, a jeśli warunki są odpowiednie, można mówić o całkowitym zaćmieniu Słońca, w którym Księżyc całkowicie zasłania tarczę słoneczną. Fakt, że mamy do czynienia z całkowitymi zaćmieniami Słońca, jest ostatecznie tylko kosmicznym zbiegiem okoliczności. Tak się składa, że Księżyc wydaje się być w tej samej wielkości co Słońce z naszego położenia na powierzchni planeta Ziemia. W Układzie Słonecznym nie ma innych planet i księżyców, na których miałoby to miejsce. Zdarza się, że Księżyc jakiejś planety przechodzi przed Słońcem, ale wówczas jest to tylko tranzyt. Zbieżność postrzegania wielkości Księżyca i Słońca na Ziemi jest ogromnym zbiegiem okoliczności w całej astronomii. Z czasem Księżyc jednak powoli oddala się od Ziemi. Za kilka milionów lat Księżyc będzie wydawał się mniejszy niż obecnie i nie będzie w stanie całkowicie zaćmić Słońca. Kiedy Księżyc przechodzi przed Słońcem, rzuca cień, który jest znacznie mniejszy niż cień Księżyca. Rezultat jest taki, że tylko wąska ścieżka na Ziemi może zobaczyć całkowite zaćmienie Słońca. Inne części Ziemi, które patrzą na Księżyc pod innym kątem, zobaczą tylko częściowe zaćmienie. Istnieje kilka różnych rodzajów zaćmień, które mogą wystąpić. Pierwszym z nich jest całkowite zaćmienie Słońca, o którym wspomniałem, kiedy Księżyc całkowicie zasłania tarczę słoneczną. Drugie to zaćmienie częściowe. Dzieje się tak, gdy Księżyc i Słońce nie są idealnie wyrównane i tylko część Księżyca zasłania część tarczy Słońca. Inne ciekawe zaćmienie to zaćmienie obrączkowe. Ma miejsce wtedy, gdy Księżyc i Słońce są ustawione w jednej linii, ale Księżyc jest dalej i nie jest wystarczająco duży, aby zasłonić całą tarczę słoneczną. Wówczas świeci tylko jego obrączka, zewnętrzna warstwa. Dzieje się tak, ponieważ orbita Księżyca wokół Ziemi nie jest idealnie kołowa. Jest lekko eliptyczna. Oznacza to, że w niektórych częściach orbity Księżyca Księżyc będzie się wydawał nieco większy lub nieco mniejszy. Różnica w postrzeganym rozmiarze Księżyca ze względu na jego odległość od Ziemi jest wystarczająca, aby określić, czy nastąpi całkowite zaćmienie Słońca, czy tylko obrączkowe. Zaćmienie Słońca może oczywiście nastąpić tylko podczas pełni Księżyca. Pytanie, które zadaje sobie wiele osób, a które jest bardzo rozsądne, brzmi: dlaczego nie ma zaćmienia Słońca co miesiąc? Czy każdy nów Księżyca nie powinien wiązać się z zaćmieniem Słońca w czasie, gdy dojdzie do pełni? Powód, dla którego tak się dzieje, ma związek z orbitą Księżyca. Orbita Ziemi wokół Słońca jest nazywana płaszczyzną ekliptyki. Na potrzeby tej dyskusji należy uznać, że jest to płaska płaszczyzna. Księżyc nie okrąża Ziemi po płaszczyźnie ekliptyki, czyli takiej, w jakiej Ziemia krąży wokół Słońca. Jego orbita, Księżyca orbita, jest lekko nachylona pod kątem 5 stopni. Oznacza to, że w pewnym momencie każdego miesiąca Księżyc znajdzie się 5 stopni nad płaszczyzną ekliptyki i 5 stopni poniżej płaszczyzny ekliptyki. To wystarczy, aby upewnić się, że Księżyc zwykle znajduje się nad lub poniżej Słońca, gdy przechodzi przed nim każdego miesiąca. Gdyby Księżyc okrążał Ziemię w płaszczyźnie ekliptyki, czyli w takiej płaszczyźnie, w jakiej Ziemia krąży wokół Słońca, co miesiąc, to prawda, dochodziłoby do zaćmienia. Ponieważ jednak nie znajduje się Księżyc w płaszczyźnie ekliptyki, całkowite zaćmienie może nastąpić tylko wtedy, gdy Księżyc przecina płaszczyznę ekliptyki Ziemi w tym samym czasie, kiedy przechodzi przed Słońcem. Dlatego zaćmienia są tak rzadkie. Jednym z interesujących zjawisk, które można obserwować podczas zaćmienia obrączkowego lub całkowitego, są tak zwane koraliki Bailego. Koraliki Bailego zostały nazwane na cześć angielskiego astronoma Francisa Bailego, który wyjaśnił efekty te w 1836 roku. Księżyc nie jest idealnie gładką kulą. Ma góry i kratery, które tworzą nierówności na jego powierzchni. Gdy Księżyc przechodzi przed Słońcem, czasami można zobaczyć zarys topografii Księżyca. Światło słoneczne będzie przechodzić przez nieregularny obwód Księżyca, tworząc efekt, który wygląda jak koraliki światła. Kiedy dochodzi do całkowitego zaćmienia Słońca, cień rzucany na Ziemię jest raczej wąski. Jest to znane jako ścieżka całkowitości. Wszędzie na ścieżce zaćmienia całkowitego doświadczymy całkowitego zaćmienia. Będzie ona krótka, a ci, którzy znajdą się w środku ścieżki, doświadczą zaćmienia przez dłuższy okres czasu. Szerokość ścieżki całkowitego zaćmienia będzie się różnić, ale wynosi ona mniej więcej od 160 do 190 km szerokości. Ponieważ zdarza się tak rzadko, a ścieżka jest wąska, większość ludzi na Ziemi nigdy nie doświadczy całkowitego zaćmienia Słońca w swoim życiu. Chyba że zrobią coś więcej, aby je zobaczyć. Ponieważ zaćmienia Słońca zdarzają się praktycznie od momentu powstania Ziemi, ludzie doświadczają ich od samego początku swojego istnienia. Kiedy pierwsi ludzie zobaczyli zaćmienie, nie mieli pojęcia, co się dzieje. Znikające Słońce i pogrążający się w ciemności świat w środku dnia musiały być dla starożytnych ludzi przerażające i tajemnicze. W wielu kulturach zaćmienie było złym omenem. Można to było interpretować na wiele sposobów, że wydarzy się coś złego, albo że bogowie nie lubią konkretnego władcy. Pierwsza wzmianka o zaćmieniu Słońca została zapisana na glinianych tabliczkach znalezionych w Ugarit w Syrii. Uważa się, że zaćmienie miało miejsce 5 marca 2223 roku przed naszą erą. Rejestrowanie zaćmień jest bardzo ważne dla ustalenia historycznych osi czasu i kalendarzy. Ponieważ Księżyc okrąża Ziemię w bardzo regularny sposób, możliwe jest obliczenie dokładnych dat i godzin historycznych zaćmień, które zostały wspomniane w starożytnych pismach. Tak więc jeśli mamy dowody na zaćmienie, które miało miejsce w określonym dniu w starożytnym kalendarzu, możemy ten kalendarz zsynchronizować z naszym kalendarzem. Istnieją zapisy o zaćmieniach w starożytnych Chinach, Babilonie i Grecji. Chociaż zaćmienia nie zdarzały się często, w końcu zaczęto gromadzić wystarczająco dużo dowodów, że niektóre z najwybitniejszych umysłów starożytnego świata zdawały sobie sprawę, że zdarzają się one regularnie. Babilończycy byli pierwszymi ludźmi, którzy rejestrowali ruchy planet i zaćmienia. W rzeczywistości śledzili zaćmienia Księżyca, ponieważ były one częste i łatwiejsze do śledzenia. Dzięki tym danym zaczęli dostrzegać regularne wzorce zaćmień. Jeden z przełomowych momentów w badaniu tych zaćmień miał miejsce 2600 lat temu. Grecki filozof Tales z Miletu zebrał dane z przeszłych zaćmień i przewidział, kiedy nastąpi kolejne zaćmienie. To był przełomowy moment w historii badania zaćmień, ale także w historii nauki. Tales zebrał dane, stworzył hipotezę i dokonał prognozy. Jego przewidywania nie były specjalnie precyzyjne, po prostu przewidział, że zaćmienie będzie miało miejsce w danym roku. Uważa się, że zaćmienie, które przewidział, miało miejsce w roku 585 przed naszą erą i miało miejsce w samym środku bitwy pomiędzy Medami a Lidyjczykami. Podobno, gdy doszło do zaćmienia, obie strony zaprzestały walki i ogłosiły natychmiastowy rozejm i rozeszły się do domów. Szkoda, że dzisiaj to tak nie działa. Próby przewidywania zaćmień przetrwały przez wieki, ale dopiero na początku XVIII wieku udało się dokładnie przewidzieć, z dokładnością do kilku minut, kiedy nastąpi zaćmienie Słońca. Dokonał tego brytyjski astronom Edmund Halley i przewidział on zaćmienie 3 maja 1715 roku z dokładnością do 4 minut. Swoją drogą Halley, kometa Halleya, gdzieś dzwoni. A więc ten astronom, którego imieniem nazwano kometę, nie tylko był w stanie przewidzieć zaćmienie, ale także narysował dokładną ścieżkę całkowitego zaćmienia Słońca w Anglii. Kiedy można było przewidywać zaćmienia, łatwiej można było je obserwować. Biorąc pod uwagę krótki czas, w którym się odbywają, musisz być we właściwym miejscu i czasie, aby uzyskać dobrą obserwację. To było trudne do zrobienia, gdy zaćmienie cię zaskakiwało. Pierwszy raz w 1842 roku zdano sobie sprawę, że Słońce ma koronę, a pierwsze zdjęcie zaćmienia zostało wykonane w 1851 roku. W 1868 wykonano analizę spektrografową Słońca podczas zaćmienia, która określiła jego skład. Być może najważniejsza obserwacja naukowa, która miała miejsce podczas zaćmienia, została wykonana podczas całkowitego zaćmienia 29 maja 1919 roku. Została wykorzystana do dokonania obserwacji, która potwierdziła ogólną teorię względności Einsteina. Teoria Einsteina przewidywała, że grawitacja może zakrzywiać światło. Aby to zmierzyć, konieczne było sprawdzenie pozycji gwiazd w pobliżu Słońca i porównanie ich z pozycjami, gdy nie znajdują się w pobliżu Słońca o innej porze roku. Nie można jednak obserwować światła gwiazd w pobliżu Słońca, ponieważ Słońce jest zbyt jasne. Można to zrobić tylko podczas zaćmienia. Dzięki tej obserwacji z 1919 roku dowiedziano się, że faktycznie grawitacja Słońca zagina promienie światła, które biegły do nas z odległych gwiazd. Zmierzona wielkość ugięcia promienia światła wyniosła 1,75 sekundy kątowej na krawędzi Słońca, co było zgodne z obliczeniami Einsteina. Wraz ze wzrostem precyzji pomiarów astronomicznych, przewidywanie zaćmień stało się dokładniejsze i teraz wiemy, kiedy i gdzie zaćmienia będą miały miejsce nawet z kilkusetletnim wyprzedzeniem. Wiele osób stało się fanami zaćmień i podróżują po całym świecie, aby być świadkami zaćmienia Słońca. Ja osobiście w 1997 roku podczas podróży autobusowej po Turcji udałem się w miejsce, w którym wówczas miało miejsce całkowite zaćmienie Słońca. Przy okazji poznałem piękne miasto Sivas, które nigdy nie jest odwiedzane przez turystów, ponieważ mieści się w środkowo-wschodniej Turcji, bliżej brzegu Morza Czarnego niż Morza Śródziemnego. W czasie przewidywanego zaćmienia udaliśmy się poza miasto, około kilometra, gdzie w atmosferze stepu, porośniętego niewielkimi drzewami, przeżyłem najbardziej niesamowite 5 minut mojego życia, obserwując jak słońce gaśnie, cała mocno rozświetlona słońcem okolica stopniowo pogrąża się w ciemności i milknie śpiew ptaków i wszystkie inne odgłosy, i zapada ciemność i milczenie. Całkowite zaćmienia Słońca są stosunkowo rzadkimi zdarzeniami, które zdarzają się tylko na Ziemi, a za miliony lat nie będą się w ogóle pojawiać. Fascynowały ludzi przez tysiące lat i zapewne przez kolejne tysiące lat będą robić to nadal. Najbliższe zaćmienie całkowite w Europie zdarzy się 12 sierpnia 2026 roku, czyli już niedługo. Obejmie takie miasta jak Islandię, czyli Reykjavik, oraz południową część Hiszpanii, La Coruña, Santander, Bilbao, Wiktorię, Burgos, Zamorę, Saragosę i Palmę de Mallorca. Będzie to krótkie zaćmienie, potrwa około 1 minuty, w czasie kiedy Słońce będzie już zachodzić. W tym dniu w Polsce będzie widoczne częściowe zaćmienie Słońca o bardzo dużym natężeniu w momencie jego zachodu, czyli 12 sierpnia 2026 roku. Zapiszcie to sobie w kalendarzu. Tego dnia będzie można zobaczyć to samo zaćmienie także w Kanadzie, w północno-wschodnich częściach Stanów Zjednoczonych, m.in. w Nowym Jorku, Waszyngtonie, a także na Alasce i w Grenlandii. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i zapraszam do śledzenia nas na mediach społecznościowych, Twitterze, Instagramie czy Facebooku. Do usłyszenia wkrótce. Bądźcie ciekawi!